Duże, małe i duże.
Kluby międzynarodowej prasy i książki były także w Puławach, pisze pan Piotr. Przy ulicy Lubelskiej przynajmniej raz w tygodniu była to dla mnie wizyta obowiązkowa, bo nie dość, że te gazety na kiju, nie dość, że dobra kawa i herbata, to płyty, płyty i jeszcze raz płyty. Takie wspomnienia między innymi państwo nam tutaj przekazują na nasz adres podróże@radio.lublin.pl, ale także telefonując do nas, tak jak pan Witold. Dzień dobry.
Moje uszanowanie, mogę już?
Tak, proszę bardzo.
Chciałem się podzielić takimi informacjami. Ja jestem takim rodowitym lublinianinem. Zawsze się interesowałem historią naszego miasta, historią dzielnicami, po prostu mieszkańcami, wybitnymi naukowcami i tak dalej, i tak dalej. I chciałem się podzielić taką rzecz. Pamiętam, jak dzisiaj, już byłem już w zasadzie takim już kawalerem, kiedy otwierano Czarcią Łapę. Czarcia Łapa była to restauracja pierwsza, która została otwarta, kawiarnia, która została otwarta w dniu 8 marca 60 roku, która posiadała 3 piętra na dół. Prawda, były piękne kremy, była nawet i muzyka. Piotr Szczepaniek, mój kolega, który występował, zamieszkiwał przy ulicy Piaskowej, czyli w dzielnicy 10 za tunelem. Pan Sztejman, świętej pamięci, kabaret Czart, i było pięknie. Szczepanik, o którym już właśnie powiedziałem. I następnie idziemy dalej. Całe krakowskie przedmieście tonęło w muzyce. W Lubliniance był pan Minch, piękny zespół grał. Można było od poniedziałku do soboty potańczyć w godzinie 18 do 22. Było w Europie, w Polonii, we wszystkim tych restauracjach była muzyka na żywo. W związku z powyższym, która pani mówiła w ten sposób, że można było, że nie było samochodów, były samochody. W 1954 roku założono pierwszą sieć trolejbusową w Lublinie. W związku z powyższym był taki zwyczaj przemieszczania się krakowskim przedmieściem do Saskiego Ogrodu i z powrotem kawalerowie po jednej stronie, panny po drugiej. Także było tak, no, można powiedzieć, ciekawie.
Ja słyszę, panie Witoldzie, że tutaj tak? Same historie szalenie ciekawe ma pan do opowiedzenia i to tak krok za krokiem, z radością.
Nawet chcę pani powiedzieć, panie redaktor, że...
Na rogu Kołłątaja.
A na rogu Kołłątaja był bar centralny, gdzie można było, załóżmy, państwo, jak byli głodni, można było zjeść obiadek, napić się, jak ktoś lubił piwo, proszę uprzejmie, piwo to było bezalkoholowe.
Panie Witoldzie, żeby tak naprawdę te wszystkie pana i, jak rozumiem, małżonki też wspomnienia przepięknie brzmiały tutaj na naszej radiowej antenie, ja z radością umówię się z państwem na taki spacer, tak jak pan powiedział, właśnie tym szlakiem, czyli od Starego Miasta, od tej dawnej Czarciej Łapy, aż po Ogród Saski, i wtedy już nasycimy się tymi wszystkimi wyjątkowymi wspomnieniami i będziemy mogli je zaprezentować również i radiosłuchaczom. A pozwolą państwo, że teraz zabiorę państwa do jednej z najstarszych cukierni działających na ulicach właśnie naszego miasta, Lublina. I to jest ta cukiernia, która ma w sobie nie dość, że historię, wyjątkowy smak, to również i legendę rodzinną. I dzisiaj tę legendę aż w dwóch wersjach usłyszymy.
Zbliżamy się do słynnej cukierni Chmielewskiego. To była cukiernia. Tak, no już wychodzimy teraz z PRL-u, na razie wychodzimy i cofamy się do lat międzywojennych. Tu się zatrzymamy. Ciekawa jest historia cukierni Chmielewskiego. Obecnie właścicielem jest pan Krzysztof Chmielewski, jego siostra, i często udzielał wywiadów, opowiadał historię swojej rodziny. I zaczęło się wszystko od jego dziadka, który pod koniec XIX wieku uczył się zawodu cukiernika w Warszawie. Otrzymał najpierw dyplom czeladnika, później mistrza, przyjechał do Lublina, ożenił się i małżonka dziadka pana Krzysztofa wniosła w posagu kamienicę, ale przy krakowskim przedmieściu 8. I tam otworzyli taki sklepik, to taka była cukiernia, ale cały czas marzyło im się, no żeby to był taki lokal, żeby można było siąść przy stolikach, żeby można było skonsumować jakieś ciastka, słodycze, kawę, i się uśmiechnął do nich los. A w jaki sposób się uśmiechnął? Otóż jeden z klientów nie miał pieniędzy i zapłacił losem, który kupił na loterii. I ten los to była, tak mi się wydaje, no chyba jakaś główna wygrana. Dlatego, że za pieniądze, za ten los państwo chmielewscy kupili już tutaj ten lokal. Kupili ten lokal i otworzyli właśnie taką cukiernię, o jakich im się marzyło. Ale jeszcze no, trzeba było tą kamienicę wyremontować i w czasie tego remontu zostały znalezione 17-wieczne złote monety węgierskie. To był rok 1918. Garnek pełen takich monet. I dziadek pana Krzysztofa Chmielewskiego jedną sobie tylko zatrzymał na pamiątkę, no bo czas był szczególny. Polska odzyskała niepodległość, więc nie chodziło o to, żeby się bogacić, tylko żeby jak najwięcej zrobić, prawda, dla tego już wolnego kraju. No i jest już tutaj cukiernia, są stoliki marmurowe, jest bilard na górze, właśnie był bilard i tam przychodzili panowie. Tam był zapach papierosów, nikotyny, fajki, tam paniom raczej tak nie wypadało siedzieć. Panie siedziały na parterze z dziećmi, kelner przynosił taki klosz kolorowych ciasteczek, płaciło się od sztuki, tak jak wyczytałam. Wyczytałam, że odwiedzała tą kawiarnię Hanka Ordonówna i najprawdopodobniej musiał odwiedzać też Józef Czechowicz, bo był niesamowitym łasuchem. Dosłownie pochłaniał ciastka, wszystko jedno, jakie one były jakości, byle tylko były słodkie. Tak. Później w czasie wojny, II wojny światowej, cukiernia przeszła w ręce niemieckie. Dziadek pana Krzysztofa nie podpisał Volkslisty, z tym, że już rodzina państwa chmielewskich mogła mieszkać w tym budynku. Kawiarnia niemiecka po wojnie upaństwowiona, była tu kawiarnia ratuszowa. A w połowie lat 70. była herbaciarnia. Tutaj podawano herbatę na przykład z mandarynkami, z rodzynkami. No to też był taki trochę ewenement. Tak?
Halo, halo.
I w roku 1991 przeszła w ręce już właścicieli. Także słynna cukiernia Chmielewskiego, dwupiętrowa, no taka stylizowana właśnie na lata 20, lata 30, mówię o tej części, która znajduje się na piętrze. A jak jesteśmy już na krakowskim przedmieściu 4, tak, dobrze mówię, dobrze, 4, gdzie jest Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, w tym miejscu mieścił się słynny sklep Mincla, opisywany tak przez Bolesława Prusa w powieści Lalka. Mincel miał sieć sklepów, to były sklepy galanteryjne, ale później jak pani Oktawia Trębińska-Głowacka, czyli małżonka pana Aleksandra Głowackiego, Bolesława Prusa, udzielała takiego wywiadu, jak opisywała ten sklep Mincla, no to praktycznie dosłownie zgadzał się z opisem, który jest w powieści Lalka. Jest tablica pamiątkowa, ale jest wewnątrz. Tam jest taka wnęka, tam jest kanapa, tam jest wyłożony tom Lalki, książka i jest właśnie informacja. A, chciałam powiedzieć, że te pączki u Chmielewskiego to podobno były lepsze niż u Bliklego w Warszawie. Takie były opinie. Tak, tak, tak. Zapomniałam powiedzieć, że taka opinia panowała, że te pączki od Chmielewskiego były lepsze niż pączki od Bliklego z Warszawy.
Bo historię miasta tworzą też ciasta i stąd też właśnie między innymi powracamy do tej cukierni Chmielewskiego. A panie spacerujące wraz z naszą przewodniczką, panią Ewą Cisak, od razu przypomniały sobie te niesamowite smaki. Okazuje się, że nie tylko ciast, ale również i herbaty.
Pamiętam, ja tu w czasach studenckich bardzo często przychodziłam, ponieważ studiowałam tutaj pedagogikę na Nurtowicza, więc tutaj było takie miejsce spotkań naszych.
A smak tej herbaty pani pamięta?
Ojejku, no mandarynki były niedostępne i rodzynki to był luksusowy towar, to było po prostu coś innego.
Mnie wuzetki do tej pory najlepsze w całym mieście, naprawdę. Wuzetki to właśnie wuzetki od Chmielewskiego.
Tam jeszcze podawali herbatę po rosyjsku na spodeczkach, takich dostawało się konfitury. Tak, tak.
Na rosyjsku to może też na prikusku, nie? Że to cukier.
Były takie maleńkie spodeczki.
No kostka cukru i potem popijanie herbaty jeszcze z samowaru.
Ale to może to tak, jakieś konfitury dawali, tak? Coś takiego, no, w tych spodeczkach.
Akurat tego nie zapamiętałam.
A państwo jakie smaki pamiętają z tej właśnie wyjątkowej cukierni? Może na przykład eklery? Eklery, eklerki, tak naprawdę cóż to jest za ciastko? 801 50 10 22, jeśli ktoś ma przepis na takie domowe eklery, to też chętnie poprosimy. podruże@radiolublin.pl. Cukiernia Chmielewskiego, rok założenia 1900. Od tego czasu naprawdę te wszystkie legendy, historie i opowieści mogą narosnąć i też rzeczywiście narastają kolejnymi historiami, bo co człowiek, to inna legenda i tak też jest z przewodnikami. Co przewodnik, to też zupełnie inaczej. Ta legenda o rodzinie Chmielewskich wybrzmiewa.
Szanowni Państwo, tam mamy Chmielewskiego. To jest najstarsza na obecną chwilę cukiernia. Początki tej cukierni sięgają początku XX wieku. Najpierw Chmielewscy mieli dwa razy szczęście. Pierwsze szczęście podczas wygrali na loterię. Wykupili sobie tutaj obok kamienicę i to otworzyli taką jadłodajnię. Wygrali na loterii, no i dzięki tej mogli wygranej kupić tą kamienicę, którą tutaj z tym balkonikiem. On jest taki tą czerwoną brezentem podwieszony. I drugie szczęście mieli już pod koniec roku 1918, czyli Polska już odzyskała wtedy niepodległość. Podczas remontu znaleźli garniec z węgierskimi złotymi monetami. Jak głosi tradycja rodzinna Chmielewskich, Chmielewski każdemu dziecku dał po jednej monecie, natomiast całą resztę przekazał na skarb państwa na koszt odbudowującej się ojczyzny.
Państwo piszą, m.in. pani Dominika, na nasz adres podruże@radiolublin.pl, że eklery to bomba, nie witaminowa, ale cukrowa tak naprawdę i kaloryczna niesamowicie. Państwo się też zastanawiają w tych mailach, czy na przykład kogel-mogel był gdzieś serwowany. Nie wiem, nie orientuję się, nie wiem, czy jeśli chodzi o sanepid, to taki deserek byłby dopuszczany również w tych właśnie restauracjach. Jeszcze Państwo wspominają chociażby cukiernię malinową, także kawiarenkę Ewę. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A my teraz pytamy o te eklery. Cóż to jest za słodycz dla tego naszego podniebienia?
Podróże małe i duże.
1875 rok i taki oto anons w lubelskiej prasie i czytamy, drodzy Państwo. Hotel Wiktoria w Lublinie przy ulicy Pryncypalnej, krakowskie przedmieście obok kościoła pokapucyńskiego, nowo wybudowany. Pokoje gościnne widne, ciepłe i suche. Ceny nader przystępne. Równocześnie z otwarciem hotelu jest do wynajęcia odpowiednio i pysznie urządzony lokal na restauracyje, tudzież 10 sklepów różnej wielkości z lokalami lub bez takowych. Stajnie murowane pod blachą, jedna dająca wygodne pomieszczenie 80 koniom i 40 ekwipażom. Hotel Wiktoria.
Tutaj, gdzie jest plac przed byłym domem towarowym, słynny Hotel Wiktoria. Hotel Wiktoria upodobał sobie Józef Piłsudski. Był kilkakrotnie w Lublinie. Był w roku 1924 na otwarciu budynku Poczty Głównej po renowacji. Otrzymał wtedy miniaturkę pomnika Unii Lubelskiej. No i hotel bardzo przypadł mu do gustu. Było miejsce, gdzie zmieściło się 80 powozów konnych. Była kawiarnia, był sklep z węgrzynem, a gustował w dobrych trunkach pan marszałek. No i teraz tak, co mógł jeść? Też wyczytałam, to takie przypuszczenie. Był miłośnikiem jajecznicy po chłopsku. Jak mieszkał, stacjonował w Urzędowie, to tam mu podawał, no jajecznica po chłopsku, więc kiełbasa wiejska, cebula, pomidory i jajka. Wypijał olbrzymie ilości herbaty. Co charakterystyczne i co takie ciekawe i dziwne może nam się wydawać, że nie gustował ani w bigosie, ani w kołdunach, litewskich, a przecież kołduny no to potrawa z jego rodzinnych stron. Uwielbiał zupę pietruszkową, no to nie wiem, czy to była jakaś zupa krem, czy taka tradycyjna zupa z przewagą, tak, warzywna, z przewagą pietruszki. Oczywiście ciastka, które serwowano w lubelskich kawiarniach, restauracjach. W tych ciastkach często dominowała śliwka suszona i śliwka wędzona, pochodząca z Kazimierza Dolnego. I też doskonałe miejsce, hotel Victoria, hotel europejski, hotel angielski, no więc miejsce doskonałe. Hotel, to jak wiemy, na pewno pamiętamy, zburzony w czasie bombardowania Lublina w 1939 roku i podczas tego bombardowania w hotelu przebywał Józef Czechowicz. Przyjechał z Warszawy akurat 9 września miało miejsce bombardowanie i Józef Czechowicz zginął. I tutaj niedaleko, prawda, koło budynku poczty jest pomnik Józefa Czechowicza, pochowany na cmentarzu na ulicy Lipowej. Bardzo ciekawa osobowość, awangardowy pisarz. Takie określenie spotkałam, że był awangardowym katastrofistą.
I już nie raz padło podczas tego dzisiejszego, choć tak naprawdę zarejestrowanego wczoraj spaceru, wyjątkowego spaceru po tych dawnych restauracjach, cukierniach i smakach Lublina, że Józef Czechowicz był ogromnym łasuchem, ale nie tylko on, bo wspomniany tutaj marszałek Józef Piłsudski też szalenie lubił słodkości do tych niezliczonych litrów herbaty, o których także nasza przewodniczka pani Ewa Cisak opowiadała. Uwielbiał między innymi marszałek Piłsudski taki oto wyrób cukierniczy w postaci ciasta drożdżowego z mąki pszennej, uformowanego na kształt lekko spłaszczonej, mieszczącej się w dłoni kuli. Jak Państwo myślą, cóż to za smakołyk cukierniczy? 801 50 10 22, także 81 743 7383, a także jak zawsze podróże@radiolublin.pl. Z hotelu Victoria podejdźmy pod hotel europejski.
I hotel europejski. Chodźmy może tutaj, żeby sobie tak zobaczyć dokładnie. To jest jedyny hotel w Polsce, który prowadzi tą działalność hotelową od roku 1867, po powstaniu styczniowym w każdym razie został wybudowany, nosił nazwę hotelu europejskiego. No może nie był ten rangi co hotel europejski w Warszawie, niemniej jednak swoją renomę miał. Sklep z galanterią, restauracja, pierwszy telefon tutaj został założony, zakład optyczny. Ale proszę Państwa, nie znalazłam nigdzie, jakie potrawy podawano. No nie, no akurat w tym hotelu, nie o ile w Wiktorii, prawda? No tutaj, nie wiem, co podawano. Jeszcze w hotelu często przebywał marszałek Śmigłyryc, w hotelu Wiktoria.
Poszukamy informacji, jakież to smakołyki lubił zajadać marszałek Rydz-Śmigły. Natomiast pani Katarzyna już rozwikłała, że chodzi o pączki. Pączek to był też ten smakołyk, który uwielbiał marszałek Piłsudski, ale nie tylko, bo również bułeczki cynamonowe, też drożdżowe, ale często podsuszane, krojone w taką kosteczkę i tak jak, nie wiem, groszek ptysiowy dajemy do zup typu krem, do różnego rodzaju kremów, tak tutaj mamy coś zupełnie innego, bo po prostu do tej herbaty dodawano takie sucharki na słodko, cynamonowo absolutnie. Coś naprawdę smakowitego. Trzeba by było spróbować i powrócić do tych dawnych smaków. I my też powracamy chociażby na te rurki z bitą śmietaną.
A przed nami dawna kasa przemysłowców lubelskich. Budynek taki w stylu eklektycznym. Projektu Gustawa Landaua. Tu w tym budynku mieściła się słynna kawiarnia cukiernia Urutkowskiego. W skrócie mówili wszyscy Urutka, wiadomo, że Urutka. I to była taka kawiarnia bardzo, bardzo przyjazna, ale spotkałam takie informacje, że to, co podawano w tej kawiarni, to było nie najwyższych lotów. Wręcz kawa lura, ciastka nieszczególne, a nawet niedobre, ale jak przyszedł Józef Czechowicz, to nawet to nie, no nie takiej najwyższych lotów ciastka konsumował. Był tutaj taki słynny kelner, pan Aleksander, który znał swoich klientów, który pamiętał o urodzinach, jakieś takie nawet drobne prezenciki szykował dla nich. I tak, to Aleksander to było imię bardzo popularne w czasach międzywojennych i jeżeli któryś z kelnerów nazywał się Aleksander, musiał przybrać inne imię, bo to było zarezerwowane tylko dla pana Aleksandra. Mówiło się Urutka. Jest na rogu ulicy Kołłątaja i Krakowskiego Przedmieścia. Była tutaj już taka oszklona, pokaźnych rozmiarów weranda, sparta na takich metalowych słupach, zdobienia secesyjne, takie kosze kwiatowe i z tych koszy kwiatów zwisały girlandy od Krakowskiego Przedmieścia aż do ulicy Kołłątaja. Nie było wyszynku. Nie było wyszynku, kawa, herbata, jak na ciastko, ale kawa lura, Urutka lura. Po wojnie kawiarnia Lublinianka to było jedno z niewielu miejsc, gdzie można było nawet po godzinie 13 piwo, napić się piwa. Piwo było tylko w Nocie i w Lubliniance. Oczywiście też działalność rozrywkowa, bardzo ładny taras na piętrze, a obok była restauracja powszechna, która słynęła z serwowania śniadań, na śniadankę do powszechnej. Jeszcze był cebar słynny, tak, do cebaru się chodziło, właśnie od ulicy Kołłątaja, zanim tak, od ulicy Kołłątaja, znaczy od rogu. Narożne wejście, o tak bym powiedziała, tak.
A po prawej stronie naprzeciwko kuratorium co było?
Nie wiem, jejku.
No jak to co? Budka z pierwszymi chyba rurkami włoskimi w Lublinie i lodami włoskimi.
Zaraz, ale budka to była u Cieślińskiego.
A tu naprzeciwko nie było budki? Była, bo ja tu przychodziłam.
Jejku, ja się czegoś też nauczyłam, dziękuję, ja po prostu tego nie wiedziałam.
Ja nie wiem, czy ona była tylko pierwsza w Lublinie, ale nie, jedna z pierwszych.
A ja zawsze chodziłam do Cieślińskiego, o tutaj, za kilkanaście metrów, w bramę się wchodziło. I był Cieśliński, ale zaraz, a kto pamięta Madeja? A, ja pamiętam. Do Madeja właśnie na Napoleonki, na pączki się chodziło.
Tak to było?
Pokażę zaraz to.
Bo to tam, prawda?
Jeszcze dalej, tak, tak. Już bliżej sądu. Ale to dobrze, to naprzeciwko kuratorium była ta budka z rurkami.
Tak,
a to nie wiedziałam po prostu. O, tu się wchodziło w podwórko na słynne rurki do pana
Cieślińskiego. Ale tu też były rurki, zgadza
no,
się.
No, rurki Cieśliński.
Tu też były rurki, o tu po prawej stronie.
Po prawej stronie, tak. Mhm. Można było sobie siąść, zjeść taką rurkę albo na wynos. Były rurki, znaczy najsłynniejsze były rurki, bo tam były jeszcze inne ciastka, słodycze. Z bitą śmietaną. Prawdziwą, właśnie nie ze szpreju.
Nie sprejowana, ale prawdziwa, ubijana, bita śmietana. Czy przypomniały się Państwu także te smaki, chociażby te rurki z bitą śmietaną u Cieślińskich? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A już zaraz zabierzemy Państwa do cukierni, której też już niestety nie ma, a która przez wiele lat działała przy krakowskim przedmieściu, a właściwie w wąskiej uliczce pomiędzy budynkiem 72 a 74. Starsi Lublinianie świetnie pamiętają to niewielkie pomieszczenie. Do dziś są tylko drzwi i okno, wypełnione niemal po sufit półkami, na których stały tace pełne pączków. Nie trzeba było tutaj żadnego szyldu, bo charakterystyczny słodki zapach czuło się na krakowskim przedmieściu.
Tu kiedyś takie były zakłady odzieżowe Gracja.
To o tym Alicja wczoraj, koleżanka moja. Powiedziałam, że idę na spacerek, to ona właśnie o tym wspominała.
O
że
Gracji,
tam na
ta... tak.
Nie, nie, o tych pączkach.
A, o tych pączkach. Właśnie taki był malutka uliczka, taka nawet bez nazwy. To taki, no dosłownie, taki malutki sklepik, ale tam były bardzo dobre to trudno nazwać nawet tą uliczkę, w ten zaułek. I tu był Madej, do Madeja. Pączki, napoleonki, bajaderki, ale przeważnie na pączki albo na napoleon. O, tutaj nawet takie, o, tu dosłownie, tu było, tak.
Rzeczywiście takie były smaczne?
No były smaczne, no bo tych smaków może tak dużo nie było, ale już wiedzieliśmy zawsze, na co się idzie, prawda?
Czyli do Madeja na pączki, ale pani Izabela napisała, że u Madeja wspaniałe były nie tylko pączki. Mama zabierała mnie tam na Stefankę, na przepyszny makowiec, paryżankę i napoleonkę. Miałam to szczęście, że dzięki mamie po południu szłyśmy na spacer w kierunku cukierenki pana Madeja, a dziś pozostały wspomnienia. I tak oto, drodzy Państwo, podczas naszego wyjątkowego spaceru po tych dawnych restauracjach, cukierniach Lublina, dochodzimy do kolejnych dawnych smaków lubelskich, restauracja Wisła i Astoria.
Naprzeciw nas była restauracja Wisła. To mówiło się, że to była milicyjno-wojskowa, bo było takie przedsiębiorstwo Konsumy, którym właśnie podlegała między innymi ta gastronomia wojskowo-milicyjna. Przychodziło się tutaj, trzeba było mieć, pokazać legitymację, że się jest z branży, z resortu. No, ale czasami, jak tam się zawsze mówi o poznajomości, jak już byli stali klienci, no to nawet ktoś, że tak powiem, z cywilów mógł wejść. Przychodziło się na tatara, na śledzia. Alkohol był dostępny prawie cały czas. Też była prowadzona działalność artystyczna. Zapomniałam powiedzieć, jak mówię o śledziu i alkoholu, że na ulicy, zaraz nie wiem, czy Kościuszki, czy Kołątaja, to była pod Kaczuszką, a na rogu ulicy, teraz się nazywa Zesłańców Sybiru, to była i ulicy Peowiaków, była pod Kaczuszką. Teraz jest tam sklep, chyba tak się wchodzi po schodkach. No to tak mówiło się tradycyjnie, no takie trochę mordownie były, tak. Czyli ta pod Kaczuszką, ale jedzenie prawdopodobnie dobrze było. I śledziki, i przekąski, i zakąski, i jakiś tam boczek, słoninka nawet do wódeczki, tak. No i słynna Astoria. Astoria ponad 1000 osób zatrudniała. To był lokal gastronomiczny, który zatrudniał 1000 osób. Astoria. Jak w Astorii, tak, tak wyczytałam, tak. No, budynek taki modernistyczny, prawda, i początek lat 70. Tutaj po raz pierwszy w Lublinie można się było napić Coca-Coli. Nie Pepsi-Coli, nie Polo-Kokty, tylko Coca-Cola. Była tutaj Coca-Cola. To jest połowa lat 70. No i później ładny taras, widok taki na Ogród Saski, na ulicę, na Aleje Racławickie. Przychodziło się właśnie do Astorii. A dlaczego? No, nie ma Coca-Coli, nie ma, będzie, kiedy? Może w przyszłym tygodniu, może pojutrze, ale Coca-Cola była. Nie na naszej trasie, ale była też restauracja i hotel Victoria i tam pierwszy striptiz właśnie odbył się w Victorii. Jedzenie, nie wiem, czy z czegoś słynęła Victoria. Tak jak na przykład, no proszę Państwa, może knajpa jakichś takich gorszych lotów, ale wiadomo było, tatar, śledzik, prawda, jakaś tam sałatka, jakieś to, a w, no konkrety jakieś, tak. A w Victorii, no nie wiem, tradycyjne podejrzewam, że były. I jest też tutaj w tym ciągu, jak udałybyśmy się w kierunku Alei Racławickich, to co, był Fafik i Tip Top, tak. Fafik i Tip Top. A bary mleczne. Przecież tam, gdzie jest... Ojejku.
Ale to Ziołek, prawda?
Tak, ale gdzie jest informacja turystyczna, to był taki bar z krówką, mówiło się pod krowę. Idziemy gdzie? No to do baru pod krową, bo tam była taka krówka z wymionkami, ale fajne było to logo. Bardzo tak... I jak ta powstawała restauracja... Przepraszam, jak powstawała informacja turystyczna, to naprawdę zrywano tynki, skrobano, bo ciągle ten zapach, ten mleczny, tego przypalonego mleka, tak, dawał się odczuć, tak, że tam nie wiem ile warstw położono czego, żeby się tego zapachu pozbyć. Na krakowskim przedmieściu był też bar mleczny na głównej ulicy. Wracają teraz do tradycji. W Warszawie kilka barów mlecznych jest i to w centrum, nie gdzieś tam na uboczu, w Krakowie również. I jeszcze, jak mówiłam o hotelu europejskim, o kawiarni Europa, to była jeszcze karczma lubelska.
Ale były także inne miejsca restauracyjne, o których również Państwo, nasi radiosłuchacze, nam tutaj wspominają. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry.
To będzie opowieść o...
To będzie wspomnienie o takiej restauracji, która nazywała się Stylowa i była przy placu dawniej zebrań ludowych, a teraz chyba zamkowym. Na pięterko się wchodziło. I tam chodziłem z rodzicami na obiady niedzielne zawsze, jak byłem jeszcze kilkunastoletnim chłopcem. A chciałem również wspomnieć o takiej restauracji, która nazywała się Litewska. Ona była na bocznej stronie hotelu europejskiego i o niej wspomniał taki felietonista Aleksander Małachowski w jednym ze swoich felietonów pod nazwą Mordownia.
O proszę.
Tam byłem,
tych mordowni tam to chyba kilka było, prawda?
Bo tam piwa mnóstwo sprzedawano.
Rozumiem.
Z tego ona słynęła. No to tylko tyle.
Ale panie Jacku, ten obiad niedzielny wraz z rodzicami w tej restauracji wspomnianej przez pana, to jakie menu tam było? Czy była karta dla dzieci, tak jak teraz rodzic, który przychodzi?
Nie pamiętam, ale myśmy jadali zwykle barszcz z łóżkami, a potem jakiś sznycel po wiedeńsku z takim jajkiem na wierzchu.
No, smaczne.
No, tam deser jakiś był, ale już nie pamiętam co.
No to w takim razie życzymy smacznego.
Niestety.
Ale być może takie dania znajdziemy w innych restauracjach naszego miasta Lublina. Polecamy Państwu, oczywiście życząc Państwu smacznego obiadu, także tego niedzielnego. Życzymy dobrych, naprawdę dobrych wrażeń restauracyjnych z miejsc, które Państwo i dzisiaj polecali, do których powracaliśmy także we wspomnieniach. Drodzy Państwo, podróże małe i duże kłaniają się Państwu aż do kolejnego usłyszenia w niedzielę od 12 do 14. Będziemy podróżować oczywiście już czysto świątecznie. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Podróże małe i duże.